Chcę bardzo serdecznie Was przywitać w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa i też przekazać bardzo serdeczne pozdrowienia nie tylko z naszego zboru, ale ze zboru w Wiśle Czarnym, tam gdzie ostatnio właśnie był chór i Wasz kaznodzieja. Brat Władysław Pilch, pastor tego zboru, zapraszał też na dzisiejsze nabożeństwo, dlatego że oni dzisiaj tam u nich jest brat Piotr Stępniak i oni mają nabożeństwo o godzinie 18, a my już byliśmy wcześniej umówieni z bratem Tomaszem. Ja mówię, że ja pojadę do Gródku i on mówi, no to pozdrów bardzo serdecznie tam cały zbór, szczególnie chórzystów, brata Tomasza. Znowu by chcieli Was gościć i bardzo serdecznie kazali Was pozdrowić. Byli bardzo poruszeni tym Waszym pobytem, Waszą usługą i myślę, że brat Władek też chętnie by tutaj przyjechał, ale no, miał swoje obowiązki, myślę, że nawet bym go mógł zabrać, ale oni też mają w czwartek nabożeństwo. Dziękuję. Też to słowo, wiecie, którym chciałbym się podzielić, jest zapisane w liście do Filipian. List do Filipian tak właściwie... Ja może bym przeczytał z drugiego rozdziału od 12 wiersza do 18 i potem na jedno takie miejsce szczególnie chcę zwrócić uwagę, ale cały ten list chciałbym i tak dla siebie też bardzo osobiście czytać, zastanawiać się nad nim, dlatego że i już wczoraj, kiedy tak to słowo mnie doszło i dzisiaj jeszcze, kiedy go przyglądałem, a nawet czytałem takie pewne komentarze takiego brata ze Stanów, brata, chyba to jest nazwisko MacArthur, tam jest też podane takie tło historyczne, jak ten, w jakich okolicznościach ten list powstawał, jak to miasto Filipia po prostu w tym czasie, kiedy tam powstał zbór, jak ono wyglądało, jakie były uwarunkowania polityczne i to tak pewne takie tło do tego wszystkiego, prawda, można po prostu mieć taki obraz. Ale myślę, że jednak w tym wszystkim, gdybyśmy zostali tylko z samymi komentarzami, to by było za mało. I każdy musi znaleźć coś takiego bardzo osobistego dla siebie, żeby to słowo przemówiło do nas, żeby ono poruszyło nasze serca, żebyśmy my sami zobaczyli w nim coś tak bardzo osobistego, coś cennego, co sam Pan Jezus, co sam Duch Święty chce nam pokazać. Ja może teraz przeczytam ten tekst, a potem chciałbym się wspólnie z Wami nad nim zastanowić, dlatego że naprawdę byłem poruszony. Myślę, jakie to niesamowite, jak dobry jest Bóg, jak ciągle On chce do nas mówić. I widzę, że gdybym może wiele razy czytał ten list i tylko jak gdyby na taki swój sposób próbował go intelektem tak zgłębić, zastanowić się, to jednak widzę, że jest takiego coś szczególnego, kiedy Duch Boży przyświeca. To jest tak, no coś takiego, że całe wnętrze człowieka jest poruszone i człowiek się na nowo czuje taki zachęcony, zbudowany. Jest to jako taka największa wartość w naszym życiu, kiedy my możemy właśnie przeżywać tą znajomość taką żywą tego słowa osoby Pana Jezusa Chrystusa i kiedy On nam pewne rzeczy pokazuje. I apostoł Paweł tutaj pisze tak, od 12 wiersza. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi, szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie, zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem, ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi. Z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie się razem ze mną. W ogóle ten list, kiedy się go czyta, ma taki bardzo radosny wydźwięk, mimo że sytuacja apostoła Pawła, kiedy to pisał, była bardzo trudna i w tym liście jest to tutaj zaznaczone, że po prostu stał na takim rozstaju, że w każdej chwili, będąc w więzieniu w Rzymie, mógł zostać skazany i mógł stracić życie. I było to bardzo blisko i on był tego świadomy. I z drugiej strony mówi, ale też jego nadzieją było to, aby być dalej, aby służyć zborom, dlatego że było to jego radością. I tutaj może jeszcze przeczytam z pierwszego rozdziału 21 wiersza, gdzie apostoł Paweł wspomina i tak o tym mówi. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej, lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze, żebyście we mnie mieli powód do wielkiej chluby w Chrystusie Jezusie, gdy znowu do was przybędę. Wiecie, można powiedzieć, że apostoł Paweł, tak jak to potem też i w tym liście mówi, że we wszystkim był wyćwiczony, że we wszystkim umiał się zachować. I to tutaj wynika, mówi, że jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej, ale z drugiej strony pozostać w ciele to za względu na was rzecz potrzebniejsza. Jak daleko on był w tej Bożej obecności, że mógł zupełnie z taką pewnością w swoim sercu widzieć jedno i drugie i we wszystkim po prostu widzieć te dobre rzeczy. Po prostu ta śmierć, jak mu mówi, że była dla niego zyskiem, bo być z Chrystusem to daleko lepiej, a być i zostać na tej ziemi, mimo że tak niesamowicie trudne były te okoliczności jego życia, to on mówi, też się z tego raduje, bo będzie mógł dalej służyć, prawda? Także niesamowicie taka postawa, która była taką zachętą dla Kościoła. Są inne listy, gdzie mówi, że w wielkim smutku, ze łzami na przykład pisał do zborowników, do braci i sióstr w Koryncie, ale dalej służył, dalej pracował, nie chciał po prostu tej służby zostawić, nie chciał się wycofać. I myślę, że ten zbór Filipii był takim szczególnie mu bliskim, bo potem też dalej to wynika z końcowego tekstu, że oni byli takim jedynym jego wspólnikiem w dawaniu i w przyjmowaniu, że i raz, i drugi przysłali, kiedy był w Tesalonikach, dla niego zapomogę. Na przykład w zborze w Koryncie on mówi, że od nikogo nic nie przyjął, chociaż miał do tego prawo, ale nie chciał jak gdyby żadnych przeszkód stawiać Ewangelii Chrystusowej, a wiemy, że potem po prostu ten zbór i to już bracia i siostry wiele rzeczy mu zarzucali i pewnie Bóg już mu to pokazał w jego sercu, żeby po prostu jak gdyby mógł w zupełności tak oddać wszystko Panu, żeby nie było żadnych przeszkód, żeby potem móc i nawet ten argument wykorzystać i pokazać, jak czyste były jego motywy. On tam też mówi w tym liście do Koryntian, że nie było w jego życiu żadnego podstępu, ani szukania tych korzyści czy czegokolwiek, ale że jest sługą Chrystusowym i tego, czego najbardziej pragnie, to tego, aby oni żyli w Panu, aby byli blisko Pana Jezusa i różnie to w tym zborze w Koryncie wyglądało, ale jeszcze teraz już wracając do tego listu do Filipian, to można powiedzieć, że ten zbór w tej Filipii był bardzo taki bliski jego sercu, radowała go postawa tych braci i sióstr i była też i dla niego taką zachętą. I jeszcze należy też wspomnieć, że i z tego zboru był jeden z braci, Epafrodyt, który wspomniany jest tutaj potem w drugim rozdziale, którego też zbór wydelegował, żeby służyć i pomagać apostołowi Pawłowi. A on go potem z powrotem odesłał do zboru i pisał takie słowa wyjaśnienia, żeby po prostu może nie było z tego tytułu jakichś niedomówień, że był człowiekiem nieodpowiednim i dlatego go apostoł Paweł odsyła z powrotem. A on był tak daleko oddany służbie, że nawet zachorował i był bliski śmierci. I apostoł Paweł tam mówi, ale Bóg zlitował się nad nim, aby nie miał smutku za smutkiem, dlatego że wiele takich rzeczy doświadczał, A przy tym wszystkim, wiecie, kiedy czyta się ten list, to on mówi tak dużo od radości. Prawie w każdym rozdziale jest powiedziane coś o radości i potem jeszcze w czwartym rozdziale on mówi: powtarzam, radujcie się w Panu zawsze. Widzimy wiele takich bardzo cennych rzeczy. Ale to, wiecie, co mnie tak szczególnie ujęło i dotknęło, to ten 12 werset tego drugiego rozdziału. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Posłuszni słowu, prawda? To słowo, które było im zwiastowane. Oni szli tą drogą za Jezusem i było to widać naprawdę w wielu rzeczach, że ten zbór żyje, że jest światłem i do tego jest na nowo zachęcany. A tu potem apostoł Paweł mówi coś takiego, że byliście posłuszni, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. I w tym miejscu, kiedy tak się zatrzymałem, to chciałbym powiedzieć, że to mnie trochę zadziwiło, że skoro to byli tak oddani Bogu ludzie i nie ma tutaj negatywnych rzeczy, które by miały miejsce, które by były opisane w tym liście, a apostoł Paweł do nich mówi, że z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Bo mogłoby się wydawać, czy to w takim razie jest na miejscu. Właśnie takie słowa, kiedy ten zbór tak dobrze żyje i takie słowa skierowane do tego zboru. Wiecie, zauważyłem, że właśnie patrząc się tylko po ludzku, to można dojść do takich wniosków, że oni nie potrzebowali takiego napomnienia. Ale patrząc się od Bożej strony, widząc tymi Bożymi oczami, po prostu to jest zupełnie inny obraz niż to, w jaki sposób my patrzymy na to zbawienie i na swoje życie. I kiedy myślałem o tym, żeby być posłuszny z bojaźnią i ze drżeniem i żeby to swoje zbawienie w taki sposób sprawować, to nagle, nie wysilając się wcale, były mi pewne postacie właśnie z Ewangelii pokazane, jak to działa i czego oni doświadczali, właśnie kiedy ta postawa właśnie tej bojaźni im towarzyszyła. Wiecie, jest to piękne. Naprawdę jest to piękne, kiedy Bóg pokazuje te obrazy i myślę, że skoro to zostało uwiecznione na kartach Biblii, to jest dla nas zachęta w taki szczególny sposób. Po prostu ci ludzie są takim przykładem i wzorem, że właśnie taką postawę Bóg w szczególny sposób honoruje. Tą bojaźń przed Nim, a nawet to drżenie. I też się tak jeszcze z innej strony nad tym zastanawiałem, że my dzisiaj żyjemy w takim czasie, gdzie nie tylko świat, ale tak samo i ludzie wierzący po prostu prezentują inną postawę, że często jest taka nadmierna pewność siebie, tupet, takie nieprzejednanie, że po prostu, gdyby to jeszcze inaczej ująć, ja widzę, że są w Kościele ogromne braki pod tym względem, żeby prawdziwie właśnie przed Bogiem taką postawę prezentować. Nie chodzi o to, żeby to, wiecie, było na pokaz, że człowiek jest tak święty, taką pobożną minę robi, już tak głowę pochyli na bok, prawda? To nie o to chodzi, ale żeby to mieć w swoim wnętrzu, w swoim sercu, tą bojaźń i to drżenie. I wiecie, kiedy nad tym się właśnie tak zastanawiałem, siedziałem sobie, to tak jak już wspomniałem, były mi pokazane te postacie. I to kilka postaci, które właśnie prezentując taką postawę, jak wiele doświadczyły od Pana. Najpierw była mi pokazana ta osoba, która od 12 lat cierpiała krwotok. Znamy tą kobietę z Ewangelii, która, ta historia tam jest zapisana. I popatrzcie się, ona właśnie miała taką postawę. Ona po cichutku, tam gdzieś w tym tłumie, nikomu nic nie mówiąc, nie afiszując się z tą swoją potrzebą, ale w sercu miała to nastawienie i widziała Jezusa jako Mesjasza i jako tego, który to może uczynić. I wiecie, kiedy dotknęła się tej szaty, to doświadczyła, że rzeczywiście ta jej dolegliwość ustąpiła. Ale Pan Jezus wtedy się zatrzymał i powiedział: kto się mnie dotknął? I wiemy, jak uczniowie zareagowali. Mówi: tłum jest wokół ciebie, ludzie się cisną na ciebie, a ty się pytasz, kto się mnie dotknął. A Pan Jezus poznał, że moc z niego uszła i wtedy tam jest napisane, że ona wyszła z takim drżeniem. Po prostu doświadczyła tak cudownych rzeczy od Pana, a dalej właśnie w takim drżeniu wyszła i przyznała się do tego. Ale popatrzcie się, to było w jej życiu, właśnie ta bojaźń, to takie wyjątkowe nastawienie do Pana Jezusa i popatrzcie się, w jaki sposób zostało tu uhonorowane, że ona prawdziwie doświadczyła Bożej obecności. Potem zobaczyłem kolejną kobietę, było mi to tak pokazane. Popatrz się na Syrofenicjankę, na tą Greczynkę, która też jest opisana właśnie w Ewangelii. I wiecie, ona też miała właśnie tą postawę bojaźni. Można powiedzieć, mimo że była poganką, a jednak w Jezusie widziała tą jedyną pomoc, po prostu i ratunek. I mimo że była potraktowana, gdybyśmy to tak po ludzku oceniali, to byśmy powiedzieli, że była bardzo obcesowo i tak bardzo twardo potraktowana, bo ona krzyczała za Jezusem: Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. I nawet uczniowie znowu reagują i mówią, że nie słyszysz? No powiedz jej coś, albo ją odpraw. A Pan Jezus potem mówi, że nie godzi się zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. I ona to słyszała. Wiecie, i mogła wtedy się obrazić, powiedzieć, jak to jest taki człowiek, to szkoda po prostu zadawać sobie jakikolwiek trud. A ona była właśnie, miała tą postawę bojaźni. Właśnie była tego, to było w niej. I poszła jeszcze krok dalej. I powiedziała, tak, że tak bywa, że rzeczywiście, że te dzieci jedzą chleb, ale spadają okruchy ze stołu i wtedy i nawet szczenięta się nakarmią. Te psy też mogą coś z tego korzystać i ona się z tym utożsamiła, dlatego że tak Pan Jezus powiedział i w taki sposób, można powiedzieć, ją potraktował, testując jej wiarę. I wtedy Pan Jezus się zatrzymał i powiedział, dlatego słowa demon wyszedł z twojej córki, a powiedziane tam jest, że miała wielką potrzebę. Jej córka była okrutnie dręczona przez demona. I oto w tej sytuacji ona szuka tej pomocy, ale znowu widzimy, jaką postawę prezentowała, że była to ta postawa bojaźni i drżenia przed świętym Bogiem, prawda? I doświadczyła pomocy. Potem kolejną taką postacią, która mi się przypomniała, to był ten trędowaty, który przyszedł i złożył pokłon Panu Jezusowi i mówi: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Widzicie, znowu widzimy tą postawę: Panie, jeśli chcesz. Trąd jest straszną chorobą. Odpadają członki, dziury w twarzy. Po prostu ci ludzie w tamtym czasie byli izolowani, oni musieli żyć zupełnie osobno. Po prostu straszny stan. Pamiętam, jak jeden z braci był w Afryce, pastor z Legnicy, i kiedy o tym opowiadał, to mówi, przez długi okres czasu, mówi, kiedy rano się budził, to wiedział, za co ma Bogu dziękować. Po prostu kiedy widział tych ludzi tam w tej kolonii, widział, w jakim stanie byli, po prostu był tym tak poruszony, mówi, a my jesteśmy zdrowi, nasze członki ciała są zdrowe, jak wiele mamy powodów do dziękczynienia, a często człowiek nie jest do tego sposobny. I ten człowiek też, wiecie, tego nie żądał. To nie była postawa roszczeniowa. Po prostu będąc w takim stanie, gdzie wiedział, że nikt inny nie jest mu w stanie pomóc, prezentuje taką postawę: Panie, jeśli chcesz. Wiecie, to był dowód na to, że była taka pełna akceptacja i uległość przed Zbawicielem, prawda? Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I potem zobaczyłem jeszcze tego setnika, który miał chorego sługę. I też był to człowiek, za którym wstawiali się ci przełożeni żydowscy, bo kiedy on wysłał swojego sługę do Jezusa, aby przyszedł i go uzdrowił, to właśnie ci przełożeni żydowscy mówią, też jest to opisane w Ewangeliach, tak, jest to człowiek, który wybudował nam synagogę, jest to człowiek, który daje też i jałmużny i wspiera nasz lud, i to też pewnie był poganin. I popatrzcie się, jaka była jego postawa. I rzeczywiście Pan Jezus przychyla się do tej prośby i idą właśnie do tego człowieka, żeby uzdrowić tego sługę setnika. I kiedy jeszcze Pan Jezus był daleko od tego domu, on wysyła sługę i mówi, nie jestem tego godzien, abyś wszedł pod dach mój. Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa, bo i ja jestem podległym władzy i mówię temu idź, a idzie, a temu przyjdź, a przychodzi. I on mówi, powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa. Ale właśnie ta postawa, że nie jestem godny, abyś wszedł pod dach mój. Wiecie, czy była to ta postawa, że po prostu takiej bojaźni, takiego drżenia przed świętym Bogiem? Dla mnie te obrazy zobaczyłem tak dla siebie. Jeżeli my chcemy czegoś od Pana, wiecie, niekiedy jesteśmy dzisiaj tak nauczeni w tym świecie i też często to widać już po tym następnym pokoleniu, które wyrasta. Ja sam też nieraz w stosunku do swoich rodziców się to przejawiało, że była taka postawa roszczeniowa z naszej strony w stosunku do rodziców, że mało było takiej postawy prawdziwej uległości, takiego szacunku dla rodzica, ale było takie w moim sercu takie żądanie. Pamiętam, i to powiem jako taki negatywny przykład, te dawniejsze czasy były bardzo trudne. I mieć rower, na przykład w moim dzieciństwie, to już była taka, no w pewien sposób wielka rzecz. Mama tylko pracowała i pamiętam, jak ten rower chyba kosztował około 200 zł, czy nawet mniej. Te pieniądze, w które się wtedy zarabiało, to tata zarabiał wtedy chyba gdzieś około 1000 zł, to może nawet było mniej niż 200. I pamiętam, jak przyszedłem do taty. I wiecie, niby z jednej strony to było tak, że go prosiłem, żeby dał na ten rower, ale kiedy tata tak potem się zastanowił pewnie nad tym swoim budżetem, jak to wygląda, że to będzie dziura, że będzie tego może brakować potem do końca miesiąca, bo tak nieraz było, mama mi też to opowiadała, że jak brakowało, to szli do babci i babcia tam udzielała pożyczki, a często ją potem anulowała. I wiecie, i tata właśnie mówi, wiesz co, ale chyba raczej nie. I ja pamiętam, jak wtedy z takimi oskarżeniami do taty mówię, a na piwo to ty masz, a na rower mi nie chcesz dać. Wiecie, to była ta postawa roszczeniowa, prawda? Że nie było tej uległości, tego liczenia się, że tata pracuje na tą rodzinę i jeżeli uzna za słuszne, to mi da. I ja myślę, że my tak samo w stosunku do tego naszego niebiańskiego Ojca, jeżeli mamy tą postawę takiej bojaźni, tego liczenia się z Nim, możemy bardzo wiele otrzymać. Ale też możemy liczyć się z tym, że możemy nic nie otrzymać i też to zaakceptujemy. Właśnie na tym polega ta bojaźń i drżenie przed Bożym obliczem i honorowanie Go jako Stwórcy i Pana, z którym my się liczymy w każdym położeniu. Nie tylko wtedy, kiedy jest nam to wygodne, ale też i wtedy, kiedy nam to nie pasuje. I tutaj właśnie na przykładzie tych postaci, które już wspomniałem, wiecie, widzimy to, jak wiele one mogły wziąć od Pana. I podobnie było z Piotrem. To spotkanie z Jezusem, kiedy Pan Jezus zgłosił nad morzem, prawda? I potem po tym wszystkim wstąpił do łódki Piotra, a Piotr mówi, tam to wynika dalej z tego tekstu, że oni całą noc ciężko pracowali i nic nie złowili. I kiedy w pierwszej chwili on usłyszał te słowa Pana Jezusa, wyjedźcie na głębie i zarzućcie sieci po prawej stronie, to Piotr się tłumaczy, dlatego że był doświadczonym rybakiem i wiedział, że dzień to nie jest pora na łowienie ryb i że na pewno nic nie złowią, ale mówi, na Twoje słowo zarzucę sieci. I też widać już tą postawę, że chciał się poddać. A potem, kiedy te sieci były tak pełne i zaczęły się rwać, i tego było tak dużo, to Piotr przypadł do nóg Pana Jezusa i mówi, Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Wiecie, nikt go nie musiał o tym przekonywać. Coś go dotknęło w jego sercu i zajął właściwą postawę. Chciał się uniżyć po prostu i uniżył się i po prostu Bóg wielce go wywyższył i potem go pociągnął, mówi, żeby to zostawił, od tej pory Pan uczyni go rybakiem ludzi. I wiecie, kiedy tak jeszcze patrzyłem się na te obrazy tych osób, które wymieniłem, na ich postawę, to w tych wszystkich obrazach Pan Jezus objawia się jako ten, który ma tą moc nad chorobą, można powiedzieć, nad stworzeniem i nad okolicznościami, że jest wszechwiedzący. Skąd wiedział, że tam jest tyle ryb, prawda? Bo to Syn Boży, bo to sam Bóg. I dla nas to jest wiedza, po prostu gdybyśmy sami mieli od siebie stwierdzić, to dla nas to jest niemożliwością. A Pan Jezus wiedział, że kiedy Piotr tam zarzuci te sieci, tam będą ryby. Ta Greczynka, kiedy doświadczyła tego cudu, to można powiedzieć, doświadczyła i zobaczyła, że ten Syn Boży ma tą moc w tym świecie duchowym, że te demony, to w jaki sposób oni w żaden sposób nie umieli sobie poradzić z tą sytuacją. I tam jest powiedziane, że ona powiedziała, że ta córka była okrutnie dręczona przez demona. Ja myślę, że oni straszne rzeczy przeżywali w domu. Ona była tak zdeterminowana i teraz nagle widzi, że oto jest ten, który powiedział tylko słowo i sytuacja została rozwiązana. I wiecie, w tym wszystkim jest najcenniejsze to, że wszystkie te postacie poznały w taki prawdziwy sposób to, kim jest Bóg. Były wielkie tłumy, może różnie się to kształtowało, ale myślę, że wielu nie znało Pana Jezusa w taki sposób, jak te osoby, które go tak doświadczyły, jako tego, który ma moc nad chorobą, nad przyrodą, nad okolicznościami życia w tym świecie duchowym, nad demonami, ale było mi to tak na nowo pokazane. Ale popatrzcie, jaka była ich postawa. Właśnie to, co tutaj jest napisane, z bojaźnią i ze drżeniem. I widzę, my, w jakimkolwiek byśmy żyli czasie, jeżeli chcemy więcej poznać to, kim On jest i doświadczyć tego w swoim życiu, to dlatego tutaj to jest napisane. Wiecie, bo bez tego Bóg pokornym okazuje łaskę. I Bóg jednak w szczególny sposób honoruje taką postawę nieroszczeniową, nie takiego tupetu, takiej pewności siebie, ale prawdziwej bojaźni, takiego ukorzenia się przed Jego obliczem. On to w szczególny sposób honoruje i na tych przykładach, które mnie były pokazane, doznałem takiej zachęty. Wiecie, że i w tym trudnym czasie, w którym my żyjemy, gdzie jest i wiele zgorszenia, i my możemy czuć się zniechęceni, i w naszych umysłach może być mętlik, jest wiele różnych prądów, jest wiele różnych nauk, i gdzieś pośród tego wszystkiego, jak gdyby, ja widzę tej znajomości, tego, kim jest Pan Jezus Chrystus, brakuje, że nie widać tego w taki sposób, jak to Biblia przedstawia, chociaż niektórzy mówią o wielkich rzeczach, ale ja często widzę, że wiele rzeczy jest naciąganych, że towarzyszy temu taki motyw, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby siebie promować, żeby siebie pokazać. I myślę, że to jest postawa bardzo daleka od tej właściwej, której Bóg oczekuje, przez których Bóg może w szczególny sposób działać. I tak powiem, że zrozumiałem po części, dlaczego apostoł Paweł mówi do tych ludzi, którzy tak dobrze żyli, byli takim przykładem i wzorem i taka zachęta płynęła ich z życia, dlaczego on do nich mówi z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Bo on wiedział, że na tym fundamencie, wiecie, ich życie będzie wzrastać w poznawaniu Zbawiciela. I chociaż on już tak wiele, apostoł Paweł, razy doświadczył tego, kim jest Pan Jezus, on go znał tak bardzo osobiście, on się mu objawił pierwszy raz pod Damaszkiem, potem kolejny raz tam w Jerozolimie, kiedy się modlił. I myślę, że jeszcze miał wiele innych objawień, a w tym liście on mówi, że ciągle na nowo jest to tęsknotą w jego sercu, aby go poznać, aby doznać mocy jego zmartwychwstania. Ta fascynacja osobą Jezusa Chrystusa, wiecie, to go ciągle napędzało, to go ciągle prowadziło, że chciał więcej tego życia i nie było go w tym w stanie nic zatrzymać. I po prostu, żeby to wszystko mogło być w naszym życiu, żebyśmy to mogli więcej przeżywać, wiecie, jeszcze raz chciałbym się zatrzymać w tym miejscu. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Bóg chce, abyśmy zobaczyli cenność takiej postawy. Jak bardzo On to honoruje. Wiecie, i to jest ta kwestia,
naszych relacji takich osobistych z Nim. My to musimy sami przed Panem rozsądzić, przypatrzyć się swojemu życiu, zadać sobie takie pytanie, czy to jest, czy tego chcę, czy chcesz takiego życia, czy chcesz być tak zależny, czy chcesz, aby ta miłość Chrystusowa mogła więcej i więcej wypełniać Twoje życie, żeby On przez swojego Ducha Świętego mógł czynić, tak tu jest potem dalej powiedziane, po tym wierszu, potem on, apostoł Paweł mówi, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. I też zauważyłem, że nieraz człowiek czuje się zniechęcony. Wiecie, czy to będzie w służbie, czy w jakiejkolwiek pracy, czy obowiązkach naszych, jeżeli to dotyczy Kościoła, pracy na niwie Bożej. I te nasze ludzkie możliwości, one są ograniczone. Ale znowu powiem, że ta postawa tej bojaźni i drżenia, wiecie, to Bóg nas odnawia. To On daje ciągle te nowe siły, po prostu, jak tutaj potem jest powiedziane w tym 13 wierszu, że Bóg to według swojego upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. On ci daje siłę, daje ci chęć, daje ci radość z tego, że możesz Mu służyć. Po prostu jest to niesamowite. I tak w tym miejscu chciałbym przytoczyć, dlatego że był, myślę, gdzieś koło 3 tygodni temu, w środę też u nas na nabożeństwie, brat Andrzej Luber i dzielił się z Księgi Jozłego, w taki szczególny sposób wskazał na Jozłego i przeprowadził taką charakterystykę co do jego osoby. I bardzo dobrze wszyscy znamy to słowo, gdzie Jozue zgromadził całego Izraela, przemówił do nich, że dziś wybierzcie sobie, komu chcecie służyć. Po prostu tym Bogom, którym służyli wasi ojcowie, czy chcecie służyć Panu? A on o sobie mówi, ale ja i mój dom będziemy służyć Panu. Wiecie, to miejsce, tyle, to ja bardzo dobrze znałem, ale nie zwróciłem uwagi na to, że Jozue to mówił, kiedy miał 110 lat. Wiecie, to jest niesamowite, że idąc przez to swoje życie, nieraz podejmował właśnie te wybory, te decyzje, że chce być w zupełności po Bożej stronie. Od tej młodości, kiedy służył Mojżeszowi, wiecie, w jego sercu było to ta tęsknota, to pragnienie. I potem, kiedy już był bliski odejścia i miał 110 lat, jeszcze raz zebrał Izraela i z jego ust popłynęło to wyznanie, ale ja i mój dom będziemy służyć Bogu. Czy można powiedzieć, że wypełniło się to słowo, że Bóg według upodobania sprawiał w nim to chcenie i wykonanie. On nie był zmęczony tą służbą, on chciał dalej iść tą drogą, a dalej Bogu służyć. I popatrzcie się, tu jest też napisane, czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. Znowu, wiecie, tak bardzo praktycznie, ile razy to szemranie i narzekanie ciśnie się na nasze usta, kiedy zaczynamy doświadczać sprzeciwów, kiedy nie układa się to tak jakby po naszej myśli. Ja widzę, że to jest tak bardzo blisko, że chciałoby się narzekać na tamtego, na tego, że ten prezentuje taką postawę, że on zawsze takim jest, że nie idzie liczyć na niego i człowiek chciałby sobie tak dać taki upust, taką widzi w tym ulgę. A tu jest powiedziane, czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, że jeżeli człowiek po prostu coś się mu nie podoba, a brakuje mu właśnie tego prowadzenia, tego przeżywania Bożej obecności, wiecie, to wychodzi w taki sposób, jak u tych Izraelitów na pustyni. Jak tylko czegoś brakowało, to od razu mówili, a lepiej, żebyśmy pomarli w tym Egipcie, po co nas tu wyprowadziłeś? I te słowa płynęły, takie gorzkie, takie przykre, takie bolesne, a to myślę, że w szczególny sposób jednak rani też Boże serce, wiecie, kiedy my szemrzemy, kiedy narzekamy. Można powiedzieć, że to jest jak gdyby krok do czegoś gorszego, do buntu przed Bożym obliczem. I to wszystko jest po to, abyście się stali nienagannymi, szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. I myślę, że ta postawa daje nam siłę, aby iść za naszym Zbawicielem, żeby mieć tą społeczność, żeby przeżywać tą Jego obecność i żeby przeżywać to Jego odnowienie w swoim życiu i aby te rzeczy, o których mówi Słowo Boże, aby one z nas wypływały. Bo tu jest powiedziane, że jesteśmy bez skazy, że mamy stać się nienagannymi, szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. I w tym miejscu mi się tylko przypomniało to, co Pan Jezus kilka razy mówi w Ewangelii Jana, że kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Ja jestem światłością świata. I jeżeli człowiek pielęgnuje tą społeczność z Panem, jest tej Bożej obecności, wiecie, jego życie jest światłem. Po prostu tak to działa. Po prostu ta Boża obecność w naszym życiu. Ale znowu, kończąc i wracając do tego, na jakim gruncie jest to zbudowane, to właśnie ta postawa, jeszcze raz to przeczytam, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Wiecie, do tego nas zachęca Boże Słowo. Do tego nas zachęca ten apostoł, którego Bóg w taki szczególny sposób używał. I my tego potrzebujemy dzisiaj w tym czasie zobaczyć ważność tego słowa, pozwolić, żeby Bóg mógł taką postawę w nas wypracowywać, żebyśmy taką postawę mogli prezentować. A wiecie, my Go będziemy poznawać więcej i więcej. Tak jak te osoby, które wymieniłem. Wiecie, oni już potem nie ze słyszenia wiedzieli o Jezusie. Oni to zobaczyli. To, z czym nie mogli sobie dać rady. Ten okrutny demon, który dręczył to dziecko. Kto pomógł? Syn Boży. Pomógł. Ten człowiek, który był trędowaty. Ta kobieta, która cierpiała krwotok. Mi się jeszcze tak wspominało jeszcze jedno miejsce w liście Jakuba. Tam jest też powiedziane, że do ludzi wierzących prosicie, ale źle prosicie. I dlatego nie otrzymujecie. I problem nie jest w tym, że nie wołamy, tylko że mamy złą postawę, że nasze motywy, nasze pobudki nie są takie, na które mógłby Bóg odpowiedzieć z bojaźnią i ze drżeniem. Tak jak to widać, wiecie, jeszcze raz chciałbym to podkreślić, na postawie tej Greczynki, że będąc tak poniżona, będąc przyrównana do psa, będąc właśnie... To ona nie dotkło ją to. Ona potrafiła i w tym wszystkim po prostu patrząc się na ten praktyczny obraz życia potrafiła i z tego powiedzieć, ale i te okruchy spadają szczeniętom. I to zadziwiło Pana Jezusa. Czy ten sługa tego setnika, czy ten setnik właśnie powiedz Panie tylko słowo, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Wiecie, to była szczera postawa jego serca. Tak się czuł, a jednak to wcale nie przekreślało jego życia z Bogiem. Wiecie, w tym wszystkim on był wywyższony i Bóg tego pragnie, aby być wywyższonym prawdziwie pośród swojego ludu. Ale do tego trzeba tej postawy bojaźni i drżenia. I jest to piękne, wiecie, kiedy Bóg pokazuje te rzeczy, na jakiej drodze on działa, co on honoruje, co się jemu podoba, w jaki sposób chce, aby ten Boży Kościół, Jego lud żył. Niech was Pan Jezus błogosławi, niech was prowadzi, niech Jego błogosławieństwo wypełnia nas wszystkich, nasze życie, aby tak to słowo mówi, abyśmy świecili. Wiecie, gdziekolwiek nas Pan postawia, abyśmy świecili światłem Jezusa Chrystusa, przynosząc Mu chwałę, przynosząc Mu uwielbienie, a my, abyśmy się umieli radować, że On działa i chce tak niegodnych, tak nędznych ludzi wykorzystać dla swoich celów. Chwała Mu za to. Wielki jest nasz Pan, wielki jest nasz Zbawiciel. Niech Jego imię będzie uwielbione. Amen.